Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Leszek Gęsiak.
Wyjście na peryferię oraz sprawy ludzi ubogich muszą zająć więcej miejsca w programach formacji seminaryjnej. Zwrócił na to uwagę watykański sekretarz stanu, nawiązując do wielokrotnie kierowanego przez papieża apelu do księży.
Zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego poparł ideę społecznej dyskusji o świętowaniu Bożego Narodzenia zgodnie z kalendarzem gregoriańskim. Dodał jednak, że nie stanie się to w najbliższej przyszłości.
Z udziałem 5000 osób reprezentujących różne kluby piłkarskie przybyła na Jasnogórę patriotyczna pielgrzymka kibiców. Tym razem nawiązuje ona do jubileuszu Chrztu Polski i rocznicy Poznańskiego Czerwca.
Witamy 9 stycznia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Pójście na peryferię i ubodzy muszą znaleźć więcej miejsca w programach formacji seminaryjnej, mówi watykański sekretarz stanu. Nawiązuje do apelu, jaki papież Franciszek wielokrotnie kierował do księży, by docierali na geograficzne i egzystencjalne peryferie. Na wzór Chrystusa kapłan wezwany jest do ewangelizowania ubogich, podkreśla kardynał Pietro Parolin.
Watykański sekretarz stanu uważa, że w formacji seminaryjnej winno się zwracać większą uwagę na ten wymiar. Musi ona przygotować przyszłych księży, by byli ewangelizatorami ubogich, a zarazem sami pozwalali się przez nich ewangelizować. Nie da się tego zrobić, jeśli nie dostrzeżemy warunków, w jakich żyją, a sytuacje niesprawiedliwości nie przeszyją bólem naszego serca, aż zacznie ono krwawić tak jak serce Jezusa. Największym zagrożeniem w tym kontekście jest obojętność wynikająca z przyzwyczajenia. Natomiast jako księża musimy dać się poruszyć każdemu cierpieniu, każdemu bólowi, każdej biedzie, zarówno materialnej, jak i duchowej, wskazał kardynał Parolin. Wyraził też przekonanie, że jeśli seminarium pomoże przyszłym księżom wykształcić tę wrażliwość, to po święceniach nie będą już mieli problemu z tym, by znaleźć sposób wyjścia na spotkanie z ubogimi.
Ukraiński kościół grecko-katolicki rozważa sprawę świętowania Bożego Narodzenia zgodnie z kalendarzem gregoriańskim, ale jeszcze nie w najbliższej przyszłości, powiedział jego zwierzchnik. Arcybiskup Światosław Szewczuk poparł ideę społecznej dyskusji na ten temat, która już się na Ukrainie rozpoczęła. Grupa aktywistów rozpowszechnia petycję, w której proponuje, by 25 grudnia stał się w tym kraju dniem wolnym od pracy.
Obecnie dniem świątecznym jest tam 7 stycznia, czyli uroczystość Narodzenia Pańskiego według kalendarza juliańskiego. My, chrześcijanie różnych wyznań, nie odchodząc od naszych tradycji, proponujemy, by Boże Narodzenie obchodzić u nas 25 grudnia razem z większością świata chrześcijańskiego, czytamy w petycji. Jeżeli zbierze się wymaganą liczbę podpisów, prezydent Poroszenko przekaże propozycję do parlamentu.
Kijowsko-halicki arcybiskup większy zwrócił uwagę, że w zagranicznej diasporze duża część ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego obchodzi Boże Narodzenie i inne święta zgodnie z kalendarzem gregoriańskim. Jednak na Ukrainie ze względów historycznych i także ekumenicznych na razie tego nie wprowadzono. Nie jest to kwestia dogmatyczna, tylko dyscyplinarna. Zresztą dokładnej daty narodzenia Pana Jezusa nie znamy. W starożytności wybrano ten dzień, by zastąpić rzymskie obchody pogańskie ku czci słońca, które w tym czasie po przesileniu zimowym świeci już dłużej, przypomniał arcybiskup Szewczuk. Jak wyjaśnił, chodziło o podkreślenie, że dla chrześcijan prawdziwym słońcem jest Chrystus. Zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego opowiada się za obchodzeniem świąt stałych zgodnie z kalendarzem gregoriańskim, tak jak zresztą większość kościołów prawosławnych, włącznie z patriarchatem Konstantynopola. Jego zdaniem jednak na Ukrainie dobrze byłoby to podjąć wspólnie z tamtejszymi prawosławnymi, by nie tworzyć dalszych różnic i podziałów.
W brazylijskim mieście Salwador trwa nowenna ku czci dobrego Pana Jezusa Pomyślnego Kresu. Kult ten sięga pierwszej połowy XVIII wieku. Centralne obchody odbywają się w drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego.
Tegorocznym uroczystościom towarzyszy hasło: celebrując rok święty miłosierdzia, wstępujemy na święte wzgórze, aby spotkać Jezusa, Pana Pomyślnego Kresu, oblicze miłosiernego Ojca. W tym szczególnym okresie pielgrzymkowym do Bazyliki w Salwadorze docierają wierni nie tylko ze stanu Bahia, ale także z innych regionów Brazylii, a nawet z innych krajów. Tegoroczny program religijny w sanktuarium jest bardzo bogaty, gdyż otwarte zostały drzwi miłosierdzia. Historycznym punktem obchodów jest tradycyjne mycie schodów bazyliki. Jest to zwyczaj wyrosły w oparciu o pobożność ludową i nie mający głębokiego związku z katolicką wiarą. W przeszłości próbowano przeciwstawić się tej tradycji, ale bezskutecznie. Stąd też w ostatnim okresie Kościół próbuje nadać tej tradycji wymiar bardziej ewangeliczny i duchowy. Głównym celem jest dowartościowanie pobożności ludowej z podkreśleniem wymiaru pokutnego pielgrzymowania i zarazem ewangelizowania otoczenia poprzez osobiste świadectwo wiary. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Wiesław Malczewski, Chrystusowiec.
Rośnie napięcie w Wenezueli. Po niedawnych wyborach parlamentarnych po raz pierwszy od 17 lat wygrała je bowiem antyczawistowska opozycja. Urzędujący prezydent Nicolas Maduro zachowuje jednak jeszcze przez 3 lata swą władzę, w tym zwierzchnictwo nad armią, ale musi współpracować z większością parlamentarną. Może to być trudne, bo czawiści w Izbie Deputowanych już zapowiedzieli zaskarżanie wszystkich decyzji parlamentu do Sądu Najwyższego. Zdecydowane stanowisko w tej sytuacji zajmuje także wenezuelski episkopat.
Rozpoczynając jego zebranie plenarne, arcybiskup Diego Padron Sanchez nawiązał do wyborów z 6 grudnia. Zdecydowanie i ustawicznie sprzeciwiamy się despotyzmowi, militaryzmowi, samowoli i korupcji, podkreślił przewodniczący episkopatu. Dodał, że obecna sytuacja to punkt wyjścia do przywrócenia praworządności, odnowienia i zreorganizowania państwa, zrewidowania polityki krajowej i międzynarodowej, a także podpisanych umów i traktatów. Przede wszystkim jest to zwycięstwo woli ludu, który domaga się rzeczywistej zmiany w zakresie wolności, sprawiedliwości, praw człowieka, zdrowia, bezpieczeństwa, gospodarki i wielu innych, mówił arcybiskup Padron Sanchez.
Hierarcha zaznaczył, że nowy parlament powinien udzielić satysfakcjonujących społeczeństwo odpowiedzi nie tylko poprzez zmiany gospodarcze. Wpierw będzie bowiem musiał poprawić błędy i nieprawidłowości proceduralne. Konieczne będzie podjęcie środków, które przyczynią się do odprężenia i pojednania narodowego. Takim czymś będzie amnestia dla więźniów politycznych i powrót tych, którzy musieli opuścić kraj. Trzeba stworzyć prawo, które naprawi politykę gospodarczą i będzie karać za korupcję, powiedział przewodniczący wenezuelskiego episkopatu.
Biskupi Indii domagają się, by dzieci we wszystkich tamtejszych szkołach publicznych miały możliwość uczestniczenia w zajęciach na temat różnych religii, a nie tylko hinduizmu. Rządząca krajem prohinduistyczna Indyjska Partia Ludowa rozważa bowiem możliwość wprowadzenia we wszystkich szkołach obowiązku studium najważniejszej świętej księgi tradycji hinduskiej.
Pomysł ten zrodził się już w 2014 roku po zwycięstwie wyborczym premiera Narendry Modiego. W stanach Haryana i Rajasthan niektóre władze lokalne już ogłosiły, że zostanie to wprowadzone. Rzecznik Episkopatu Indii, ksiądz Jan Prakash Topno, powiedział jednak, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zintegrowanie w programach szkolnych świętych tekstów wszystkich religii. Podkreślił, że w demokracji nie można promować tylko jednej religii, bo nie byłoby to dobre. Wyjaśnił, że wprowadzenie tylko jednej świętej księgi jako obowiązującej w szkołach naruszałoby świecki charakter państwa. Studiowanie w szkołach różnych ksiąg świętych przyczyni się do wzmocnienia integracji, pokoju i harmonii w kraju, wskazał duchowny.
Tylko wytrwałe kroczenie drogą dialogu może przynieść Sudanowi Południowemu upragniony pokój, wskazują na to biskupi tego afrykańskiego kraju pogrążonego w kolejnej wojnie. Przypominają, że konflikt, zamiast się zmniejszać, zaczyna rozprzestrzeniać się na kolejne regiony. Do ostrych walk dochodzi m.in. w stanie Ekwatoria Zachodnia, gdzie dotąd było stosunkowo spokojnie.
Dziś bardziej niż kiedykolwiek dotąd jesteśmy wezwani, by być budowniczymi pokoju i świadkami nadziei, podkreśla biskup Eduardo Hibro Kusala. Ordynariusz południowo-sudańskiej diecezji Tombura Yambio apeluje zarazem do wiernych, by domagali się od polityków wcielenia w życie porozumienia pokojowego. Rząd i opozycja podpisali je w sierpniu ubiegłego roku, ale jak dotąd pozostało ono tylko na papierze. Trwający 3 rok w Sudanie Południowym konflikt ma podłoże etniczne. Kosztował już życie tysięcy ludzi, a 2 miliony Sudańczyków zmusił do opuszczenia swych domów.
Z udziałem 5000 osób, przede wszystkim z różnych klubów piłkarskich z Polski, ale też delegacji z Węgier, Białorusi i Litwy, na Jasną Górę przybyła 8. patriotyczna pielgrzymka kibiców. Spotkanie zawsze jest okazją do przypomnienia ważnych polskich rocznic. Tym razem nawiązano do jubileuszu Chrztu Polski i do 60-lecia Poznańskiego Czerwca.
Patriotyzm i tradycja to wartości, dla których jednoczą się sympatycy zwaśnionych drużyn, przypomina ksiądz Jarosław Wąsowicz, organizator pielgrzymki. Kibicom towarzyszy przyzywanie wstawiennictwa księdza Jerzego Popiełuszki, który uważany jest za patrona jasnogórskiego spotkania, mówi Marcin Klejno, przedstawiciel rodziny błogosławionego.
Jestem kibicem Jagiellonii w Białymstoku. Przyjeżdżamy tutaj w jednym celu, pokazać, że jesteśmy jednością, że mamy wartości, które uważamy za najważniejsze, że nie jesteśmy chorągiewką, którą można machać od lewa do prawa, tylko że mamy swoje wartości i się ich nie wstydzimy.
Na pielgrzymkę przyjechali kibice nie tylko w zorganizowanych grupach pod szyldem drużyny, ale również całymi rodzinami.
Przyjechałem tutaj z tatą, z wujkiem i z ciocią. Jestem kibicem zespołu, który się nazywa Arka Gdynia. No przede wszystkim sport i to, że właśnie na mecz Arki właśnie przychodzi bardzo dużo kibiców i jest ta atmosfera, że jednak widać, że nie jesteś sam.
Podczas spotkania kibice prowadzili akcję zbierania krwi, wysłuchali konferencji na temat mordów założycielskich III RP oraz recitalu o żołnierzach wyklętych. Na Wałach odbył się tradycyjny pokaz klubowych transparentów upamiętniający wydarzenia z czerwca 1956 roku. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Katedrze Polowej w Warszawie odbyło się 19. Krajowe Spotkanie Opłatkowe Honorowych Dawców Krwi. Opłatek poprzedziła msza święta sprawowana przez biskupa Józefa Gustka, biskupa polowego Wojska Polskiego, który w homilii dziękował krwiodawcom za ich pełną poświęcenia działalność na rzecz ratowania ludzkiego zdrowia i życia.
Wasz miłosierny czyn, bezinteresowne ofiarowanie najcenniejszego daru, jakim jest krew, jest najpiękniejszą odpowiedzią na apel Jezusa zawarty w dzisiejszej Ewangelii. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Dzisiejsze spotkanie jest okazją, aby wam podziękować za bezwarunkową miłość i miłosierdzie względem ludzi, których życie może uratować tylko ofiarowana im krew.
Przed Katedrą Polową stanął ambulans do pobierania krwi, w którym wielu z przybyłych oddało krew. O tym, że dziecko to dar i błogosławieństwo od Boga, że życie zaczyna się od poczęcia i od poczęcia zasługuje na godność, mówił podczas pierwszych w tym roku dialogów w katedrze arcybiskup Marek Jędraszewski. Odpowiadając na pytania dotyczące zapłodnienia in vitro, podkreślił, że nie wszystko, co jest technicznie wykonalne, jest zarazem moralnie dobre i zaapelował, by bronić się przed mentalnością techniczną. Kościół uważa, że jedynym godnym sposobem powołania do życia jest akt małżeński, a nie technologia, podkreślił arcybiskup Jędraszewski. Wyraził też ubolewanie, że wciąż mało dziś mówi się o naprotechnologii, która jest zgodna z rytmem życia naturalnego i jest aprobowana przez Kościół.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.